Tisaia de Vries położyła swój wypracowany, ozdobny podpis pod ostatnim zdaniem listu. Po długim namyśle dodała jeszcze obok ideogram oznaczający jej prawdziwe imię. Imię, którego nikt nie znał. Imię, którego nie używała od bardzo dawna, od czasu, gdy została czarodziejką. Skowronek. Odłożyła pióro. Bardzo starannie, równo, dokładnie w poprzek zapisanego arkusza pergaminu. Przez długą chwilę siedziała nieruchomo wpatrzona w czerwoną kulę zachodzącego słońca. Potem wstała. Podeszła do okna. Przez jakiś czas patrzyła na dachy domów. Domów, w których kładli się właśnie do snu zwykli ludzie, zmęczeni swym zwykłym ludzkim życiem i trudem, pełni zwykłego ludzkiego niepokoju o los, o jutro. Czarodziejka spojrzała na leżący na stole list. List adresowany do zwykłych ludzi. To, że większość zwykłych ludzi nie umiała czytać, było bez znaczenia. Stanęła przed zwierciadłem, poprawiła włosy, poprawiła suknię, strzepnęła z bufiastego rękawa nieistniejący pyłek, wyrównała na dekolcie naszyjnik ze spinelli. Lichtarze pod zwierciadłem stały nierówno. Służąca musiała poruszyć i poprzesuwać je podczas sprzątania. Służąca. Zwykła kobieta. Zwykły człowiek o oczach pełnych strachu przed tym, co nadchodziło. Zwykły człowiek. Zagubiony w czasach pogardy. Zwykły człowiek. Szukający nadziei i pewności jutra u niej, u czarodziejki. Zwykły człowiek, którego zaufanie zawiodła. Z ulicy dobiegł odgłos kroków, stuk ciężkich żołnierskich butów. Tisaia de Vries nie drgnęła nawet, nie odwróciła głowy ku oknu. Było jej obojętne, czyje to kroki żołnierze królewscy. Prewod z nakazem aresztowania zdrajczyni, najemni mordercy, siepacze Wilgeforca. Nie obchodziło jej to. Kroki ucichły w oddali. Lichtarze pod zwierciadłem stały nierówno. Czarodziejka wyrównała je, skorygowała ułożenie serwetki, tak by jej róg wypadał dokładnie po środku i był symetryczny do czworokątnych podstawek świeczników. Odpięła z przegubów złote bransoletki i równiutko ułożyła je na wygładzonej serwetce. Spojrzała krytycznie, ale nie znalazła najmniejszego błędu. Wszystko leżało równo, porządnie. Tak, jak powinno leżeć. Otworzyła szufladę komódki. Wyjęła z niej krótki nóż z kościaną rękojeścią. Twarz miała dumną i nieruchomą. Martwą. W domu było cicho. Tak cicho, że słychać było, jak na blat stołu pada płatek więdnącego tulipana. Słońce czerwone jak krew wolno osunęło się za dachy domów. Tisaia de Vries usiadła w fotelu przy stole, zdmuchnęła świecę. Jeszcze raz poprawiła leżące w poprzek listu pióro i przecięła sobie żyły na przegubach obu rąk. zmęczenie całodzienną podróżą i wrażeniami dało o sobie znać. Jaskier obudził się i pojął, że zasnął prawdopodobnie w trakcie opowieści, że zachrapał w półsłowa. Poruszył się i niemal stoczył się z kupy gałęzi. Geralt nie leżał już obok niego i nie równoważył barłogu.
Na czym...
Odkaszlnął, usiadł.
Na czym to ja stanąłem? Aha, na czarodziejach, Geralt. Gdzie jesteś?
Tu,
powiedział wiedźmin, ledwie widoczny w mroku.
Kontynuuj, proszę. Właśnie miałeś mi powiedzieć o Yennefer.
Posłuchaj...
Poeta doskonale wiedział, że o wymienionej osobie nie miał najmniejszego zamiaru nawet napomykać.
Ja naprawdę nic...
Nie użyj, znam cię.
I jeśli mnie tak dobrze znasz...
Zdenerwował się, trubadur.
To po jaką cholerę domagasz się, bym mówił? Znając mnie jak zły szeląg, powinieneś wiedzieć, dlaczego przemilczam, dlaczego nie powtarzam zasłyszanych plotek. Powinieneś też domyślić się, jakie to plotki i dlaczego chcę ci ich oszczędzić.
Quiswex.
Jedna ze śpiących obok dryad poderwała się zbudzona jego podniesionym głosem.
Przepraszam.
Powiedział cicho wiedźmin.
Ciebie też.
Zielone latarenki Brokilonu pogasły już. Tylko niektóre jeszcze tliły się słabo.
Geralt...
Przerwał milczenie Jaskier.
Zawsze twierdziłeś, że stoisz z boku, że jest ci wszystko jedno. Ona mogła w to uwierzyć. Wierzyła w to, gdy razem z Vilgefortzem zaczęła tę grę.
Dosyć,
powiedział Geralt.
Ani słowa więcej. Gdy słyszę słowo gra, mam ochotę kogoś zabić. Dawaj tę brzytwę. Chcę się nareszcie ogolić.
Teraz? Jeszcze ciemno.
Dla mnie nigdy nie jest ciemno. Jestem dziwolągiem.
Gdy wiedźmin wyrwał mu z ręki sakiewkę z przyborami toaletowymi i odszedł w kierunku strumienia, Jaskier stwierdził, że senność opuściła go zupełnie. Niebo jaśniało już zapowiedzią brzasku. Wstał, wszedł w las, ostrożnie mijając śpiące, przytulone do siebie dryady.
Czy należałeś do tych, którzy się do tego przyczynili?
Odwrócił się gwałtownie. Oparta o sosnę dryada miała włosy w kolorze srebra. Było to widoczne nawet w półmroku świtu.
Wielce paskudny widok,
powiedziała, krzyżując ręce na piersi.
Ktoś, kto wszystko stracił. Wiesz, śpiewaku, to ciekawe. Swego czasu wydawało mi się, że wszystkiego nie można stracić. Że zawsze coś zostaje. Zawsze. Nawet w czasach pogardy, w których naiwność potrafi zemścić się w najokrutniejszy sposób, nie można utracić wszystkiego. A on stracił kilka kwaterek krwi, możliwość sprawnego chodzenia, częściową władzę w lewej ręce, wiedźmiński miecz, ukochaną kobietę, zyskaną cudem córkę, wiarę. No pomyślałam, ale coś przecież musiało mu zostać. Myliłam się. On nie ma już nic. Nawet brzytwy.
Jaskier milczał. Dryada nie poruszyła się.
Pytałam, czy przyczyniłeś się do tego.
Podjęła po chwili.
Ale chyba pytałam niepotrzebnie. To oczywiste, że się przyczyniłeś. To oczywiste, że jesteś jego przyjacielem. A jeśli ma się przyjaciół, a mimo to wszystko się traci, jest oczywiste, że przyjaciele ponoszą winę. Za to, co uczynili... Względnie za to, czego nie uczynili. Za to, że nie wiedzieli, co należy uczynić.
A co ja mogłem...
Szepnął.
Co ja mogłem uczynić?
Nie wiem.
Odpowiedziała dryada.
Nie powiedziałem mu wszystkiego.
To wiem.
Nie jestem niczemu winien.
Jesteś.
Nie, nie jestem.
Poderwał się, trzeszcząc gałęziami legowiska. Geralt... Siedział obok, trąc twarz. Pachniał mydłem.
Nie jesteś?
Spytał chłodno.
Ciekawość, co też ci się przyśniło? Że jesteś żabą? Uspokój się, nie jesteś. Że jesteś cybałem? A w takim razie to mógł być sen proroczy.
Jaskier rozejrzał się. Byli na polanie zupełnie sami.
Gdzie ona? Gdzie one są?
Na skraju lasu. Zbieraj się. Czas na ciebie.
Geralt, Ja przed chwilą rozmawiałem z Driadą. Mówiła wspólnym bez akcentu i powiedziała
mi... Żadna z tego oddziału nie mówi wspólnym bez akcentu. Przyśniło ci się, Jaskier. To jest Brokilon. Tu nie jedno może się przyśnić.
Na skraju lasu czekała na nich samotna Driada. Jaskier poznał ją od razu. To była ta o zielonkawych włosach, która nocą przyniosła im światło i chciała go nakłonić do dalszego śpiewania. Driada uniosła dłoń, nakazując im zatrzymać się. W drugiej ręce miała łuk ze strzałą na cięciwie. Wiedźmin położył dłoń na ramieniu trubadura i ścisnął mocno.
Czy coś się dzieje?
Szepnął Jaskier.
Owszem. Bądź cicho i nie ruszaj się.
Gęsta mgła, zalegająca w dolinie wstążki, tłumiła głosy i dźwięki, ale nie na tyle, by Jaskier nie zdołał usłyszeć plusku wody i pochrapywania koni. Rzekę przekraczali jeźdźcy.
Elfy?
Domyślił się.
Skojatael? Uciekają do Brokilonu, prawda? Całe komando.
Nie.
Odmruknął Geralt, wpatrzony w mgłę. Poeta wiedział, że wzroki sług Wiedźmina są niebywale bystre i czułe, ale nie był w stanie odgadnąć, czy ocenia wzrokiem, czy słuchem.
To nie komando. To jest to, co zostało z komanda. 5 lub 6 konnych, 3 luzaki. Zostań tu, Jaskier. Idę tam.
Garan!
Powiedziała ostrzegawczo zielonowłosa Driada, unosząc łuk.
Enteva, Gwynblade, Kir-In.
Tesep, Fove!
Odrzekł niespodziewanie ostro Wiedźmin.
Mesparquave, Enela? Proszę, strzelaj. Jeśli nie, zamknij się i nie próbuj mnie straszyć, bo mnie nie można już niczym przestraszyć. Muszę porozmawiać z Milwą Baring i zrobię to, czy ci się to podoba, czy nie. Zostań, Jaskier.
Driada opuściła głowę. Łuk też. Z oparu wyłoniło się 9 koni i Jaskier zobaczył, że rzeczywiście tylko 6 niosło jeźdźców. Dostrzegł sylwetki driad wyłaniających się z zarośli i idących na spotkanie. Zauważył, że 3 konnym trzeba było pomóc zsiąść z wierzchowców i że trzeba było ich podtrzymywać, by byli w stanie iść w stronę zbawczych drzew Brokilonu. Inne driady, jak duchy, przemknęły przez wiatrołom i stok, zniknęły we mgle nad wstążką. Z przeciwległego brzegu rozległ się krzyk, rżenie koni, plusk wody. Poecie wydało się też, że słyszy świst strzału, ale nie był pewien.
Ścigali ich.
Mruknął. Fowę odwróciła się, zaciskając dłoń na łęczysku.
Ty śpiewaj taką pieśń, Taet.
Warknęła.
Ente chant amine. Nie o Etariel. Kochanie, nie. Nie czas. Teraz czas zabijać, tak. Taka pieśń, tak.
Ja...
Bąknął.
Nie jestem winien temu, co się dzieje.
Driada milczała przez chwilę, patrząc w bok.
Ja też nie.
Powiedziała? I szybko odeszła w gąszcz. Wiedźmin wrócił, nim minęła godzina. Prowadził 2 osiodłane konie, Pegaza i gniadą klacz. Czaprak klaczy nosił ślady krwi.
To koń elfów, prawda? Tych, którzy przeszli rzekę.
Tak,
odrzekł Geralt. Twarz i głos miał zmienione i obce.
To klacz elfów. Chwilowo jednak posłuży mnie, a gdy będę miał okazję, wymienię ją na konia, który umie nieść rannego, a gdy ranny spadnie, zostaje przy nim. Tej klaczy tego najwyraźniej nie nauczono.
Odjeżdżamy stąd?
Ty odjeżdżasz.
Wiedźmin rzucił poecie wodze Pegaza.
Bywaj, Jaskier. Driady odprowadzą cię ze 2 mile w górę rzeki, żebyś nie wpadł na żołdaków z Brugge, którzy pewnie wciąż kręcą się na tamtym brzegu.
A ty? Zostajesz tu?
Nie, nie zostaję.
Dowiedziałeś się czegoś od wiewiórek. Dowiedziałeś się o Ciri, tak?
Bywaj, Jaskier.
Geralt, posłuchaj mnie.
Czego mam słuchać?
Krzyknął Wiedźmin i zająknął się nagle.
Ja jej przecież... Nie mogę jej przecież zostawić na pastwę losu. Ona jest zupełnie sama. Ona nie może być sama, Jaskier. Nie zrozumiesz tego. Nikt tego nie zrozumie, ale ja to wiem. Jeśli ona będzie samotna, stanie się z nią to samo, co kiedyś. To, co kiedyś stało się ze mną. Nie zrozumiesz tego.
Rozumiem. I dlatego jadę z tobą.
Zwariowałeś, czy wiesz, dokąd się wybieram?
Wiem. Geralt, ja nie powiedziałem ci wszystkiego. Jestem... Czuję się winny. Nie uczyniłem niczego. Nie wiedziałem, co należy uczynić. Ale teraz wiem. Chcę jechać z tobą. Chcę ci towarzyszyć. Nie powiedziałem ci o Ciri, o plotkach, które krążą. Spotkałem znajomych z Kowiru, a ci z kolei słyszeli relacje posłów, którzy wrócili z Nilfgaardu. Domyślam się, że te plotki mogły dotrzeć nawet do wiewiórek. Że już wszystko wiesz od tych elfów, którzy przeszli wstążkę. Ale pozwól, bym to ja ci opowiedział.
Wiedźmin milczał długo, bezbronnie opuściwszy ręce.
Wskakuj na siodło.
Powiedział wreszcie zmienionym głosem.
Opowiesz mi w drodze.